Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, witam was serdecznie w ten niedzielny poranek gorący. Cieszę się, że młodzież została z nami, że dzisiaj posłucha sobie Ewangelii i też, myślę, po raz pierwszy tutaj, że zostali z nami, też dostali konspekty. Ja zachęcam ich, żeby w każdą niedzielę przynosili długopisy. I też to, o czym mówili, o czym my mówimy, tak jak my wszyscy wpisywali sobie spostrzeżenia, z punktu ich widzenia, tak, to co mówimy, i może jakieś odniesienie do swojego życia. Zachęcam was, bo dzisiaj też będziemy dalej kontynuowali fragment z Ewangelii Łukasza. Łukasz, do przypomnienia, bo to zawsze co jakiś czas nie czytamy tego co tydzień, ale co jakiś czas, był ewangelistą, napisał Ewangelię według Łukasza, Ewangelię Bożą o Chrystusie. I był autorem też Dziejów Apostolskich. Czas napisania, jak macie w konspektach, to jest około 60 roku. Miejsce Cezarea. Przepraszam. Łukasz pochodził z pogan i wśród autorów Nowego Testamentu nie był Żydem. Z wykształcenia lekarz. A jak lekarz, to był bardzo dociekliwy. Bo lekarze muszą być dociekliwi, jeśli chcą zdiagnozować dobrze chorobę. I ona, ta księga została napisana dla człowieka zwanego Teofilem. Jest on nazwany dostojnym Teofilem, czyli kochający Boga. Do jednego z tych, którzy nawrócili się do Pana Boga. I niewątpliwie Łukasz pisał na życzenie tego człowieka, aby dowiedzieć się o Panu Jezusie więcej. I możemy powiedzieć, że uczynił to z powodzeniem. Przedstawiał właśnie postać Jezusa w taki sposób, aby dostarczyć właśnie tej osobie i ludziom wierzącym historycznych podstaw wiary, że to jest Syn Boży, który przyszedł tutaj, aby uratować ciebie i mnie, całą ludzkość, ponieważ wszyscy ludzie zgrzeszyli, byli oddzieleni od Pana Boga, ale Jezus przyszedł po to, aby oddać swoje życie, aby tą barierę między człowiekiem a Bogiem znieść, abyśmy mieli do Niego dostęp. Temat całej tej Ewangelii, Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo wydarzeniem historii. Takiego czegoś nigdy nie miało miejsca. Jedyne. To było, jest i jeszcze będzie wydarzeniem najwyższej rangi, ponieważ przyszedł, aby uratować człowieka, aby zaprowadzić pokój w naszych sercach, w relacji do Pana Boga, ale w relacji też do człowieka. Bo gdy nie mamy pokoju, to człowiek walczy zawsze, lubi walczyć, ale Bóg przyszedł i przyniósł spokój, aby człowiek już nie walczył. Dzisiaj jesteśmy nadal w drugim rozdziale. W konspektach nie zaznaczałem, przepraszam. Gdzieś mi się to wymazało. Robiłem to bardzo późno wieczorem, ale jesteśmy w drugim rozdziale. Ja to zrobiłem w drugiej części, bo pierwszy mieliśmy 3 tygodnie temu. Dzisiaj jesteśmy w drugiej części od wersetu 22. Będziemy sobie czytać aż do końca tego rozdziału i będziemy czytać sobie fragmentami, omawiać te fragmenty i też odniesienia, w jaki sposób dany fragment mogę odnieść, albo też to, co mi przyjdzie na myśl, mogę sobie wpisać tam, w jaki sposób mógłbym też wprowadzić to w życie. To co? Jesteśmy gotowi? Możemy czytać? To zaczynajmy. Od 22 wersetu. Gdy zaś zgodnie z prawem Mojżesza wypełniły się dni oczyszczenia, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić je Panu. Jak napisano w prawie Pana, każdy mężczyzna otwierający łono zwany będzie świętym dla Pana. Oraz aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziane w prawie Pana. Parę syna gorlic lub dwa młode gołębie. I tutaj się zatrzymajmy i powiedzmy sobie kilka słów. Ten tekst mówi nam o trzech obrzędach, które były w czasie, kiedy rodził się żydowski chłopiec. Pierwsze to obrzezanie. Ono dotyczyło, że chłopiec otrzymywał imię, ale też było znakiem przymierza Abrahama z Bogiem. I czynność ta była tak święta, że pozwalano nawet ją robić w sabat, gdzie w sabat nic nie było można czynić. I właśnie w takich okolicznościach jedno z tych takich obrzędów żydowskich było właśnie, że ósmego dnia obrzezywano chłopców. Drugą rzeczą, która była obrzędem, było odkupienie pierworodnego. Zgodnie z prawem Mojżesza, widzimy, że ten tekst, gdy Łukasz pisał, opierał się na tych tekstach Starego Testamentu. W 2 Mojżeszowej 13:2 każde pierworodne wśród ludzi i zwierząt było poświęcone Panu Bogu. Oddane Panu Bogu. I tutaj, dlaczego? Dlatego, że to też pokazało Bożą moc i Bożą łaskę, którą Bóg obdarzał każdego życia, kto się rodził. Ale też w tamtych bardzo dawnych czasach, gdy rodziły się pierworodne dzieci i też zwierzęta, to ofiarowano im bóstwo. Oczywiście ta zasada nie była tutaj realizowana, dlatego że życie ludzkie uległoby zakłóceniu. Dlatego w tamtym okresie była taka ceremonia zwana odkupieniem pierworodnego. I ona jest zapisana w 14 rozdziale 4 Mojżeszowej 18 rozdziale 16 wersecie, że każde dziecko pierworodne, które było powierzone, poświęcone Bogu, było można wykupić. I wykupowano je za 5 sykli srebra. Rodzice odkupywali je od Boga. I ta suma musiała być wpłacana kapłanom nie prędzej niż 31 dni, ale też nie za długo. Był taki pewien okres, gdzie te pieniądze musiały być wpłacone. I kolejnym takim obrzędem wtedy, też bardzo ważnym, było oczyszczenie tej kobiety rodzącej. Jeśli kobieta rodziła potomka męskiego, czyli chłopca, to była nieczysta przez 40 dni. A jeśli rodziła dziewczynę, to wtedy ten okres nieczystości trwał jeszcze raz tyle, czyli aż 80 dni. I w tym okresie ona mogła przebywać w domu, wypełniać wszystkie swoje obowiązki rodzinne, ale nie mogła wejść do świątyni lub brać udział w jakichkolwiek obrzędach religijnych. Mogła tylko w zakresie swojego domu i też wykonywać wszystkie obowiązki. I po upływie tego okresu musiała złożyć w świątyni jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka na ofiarę za grzech. Była to dość kosztowna ofiara. Nie każdego było stać. I czytamy tutaj, że Maria złożyła ofiarę z gołąbków albo syna garlic. Dlaczego? Dlatego, że był była możliwość, jeśli ktoś nie był bogaty, pochodził z biedniejszej rodziny, to mógł w zamian ofiarować właśnie gołąbka lub syna gorlicę. Co możemy też tutaj zobaczyć? Że Jezus narodził się w zwyczajnej rodzinie. Nie była to jakaś rodzina bardzo bogata, jakoś usytuowana, na wszystko ich było stać, ale w zwyczajnej rodzinie, w domu bez wygod. Wiemy, że nie urodził się w pięknym domu, ale gdzieś w grocie, gdzieś w stajni. Może w tym domu się liczył każdy grosz. Z tego wynika, że tak, bo nie było ich stać. Dlatego, że też musieli, też borykali się z trudnościami zdobywania środków na życie. Nie było to proste. Może tak jak dzisiaj też jest. Musimy umieć oszczędzać. Dlatego, że też bardzo często zaglądał w ich życie niedostatek. Gdy patrzymy na piętrzące się trudności materialne, powinniśmy też w naszym życiu pamiętać właśnie o naszym Panu Jezusie Chrystusie, bo On wiedział, co to znaczy trudność, wiązania z końcem, koniec z końcem. Wiemy, że przyszedł moment, gdy Józef umarł, to on wziął odpowiedzialność za całą rodzinę, za swoją mamę i też za swoje rodzeństwo. Ale też te trzy obrzędy, które były bardzo ważne w tamtym okresie, uświadamiają nas w przekonaniu, że dziecko, które rodzice, gdzie mama rodzi, jest to dar Boży. I za ten dar Boży my jako rodzice powinniśmy być za nie bardzo odpowiedzialni, ponieważ jest to dar Boży, który otrzymujemy od naszego Ojca w niebie. Czytajmy kolejny fragment. Oto w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i oddany, oczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty był na nim. Temu zostało powiedziane przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy posłanego przez Pana, zobaczy posłanego przez Pana Chrystusa. Przyszedł on w duchu do świątyni i gdy rodzice wznosili dziecko, Jezus, by postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w ramiona, błogosławił i powiedział: teraz władco zwalnia swego sługę według swego słowa i w pokoju, gdyż oczy moje zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Światło dla objawienia poganów i chwałę Twojego ludu Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się z powodu wypowiedzianych o nim słów. Symeon zaś błogosławił ich i powiedział do Marii, jego matki: oto ten został ustanowiony do upadku i powstania wielu w Izraelu oraz jako znak, o który będą się spierać. I Twoją własną duszę przeszyje miecz, by w ten sposób zostały objawione zamysły wielu serc. W Izraelu nie było Żyda, który nie uważałby swego narodu za naród wybrany. Oni z tego bardzo się cieszyli. Ale Żydzi byli jednak przekonani, że naród nigdy nie spełni swego przeznaczenia własnym wysiłkiem, że to oni o własnym wysiłku będą kimś szczególnym. I wielu z nich głęboko wierzyło, że Żydzi jako naród wybrany pewnego dnia staną się panami całego świata. Wszystkie narody będą im podległe. I marzenia te miały spełnić się. Oni oczekiwali, że jakaś niebiańska postać, sami nie widzieli do końca, jaka ona będzie, która stąpi na ten świat. I niektórzy z nich wierzyli, że będzie z rodu Dawida. Zawsze mieli w sercu ten okres, kiedy Dawid był królem. To był jeden z, dla nich z najwspanialszych momentów dla Izraela. Potężny kraj. Ale później już takim nie byli. I dlatego oni oczekiwali, że przyjdzie taki moment, że przyjdzie ktoś z potomku Dawida, który przywróci tą samą chwałę, która była za jego czasów. I oni tego oczekiwali. Oczekiwali, że sam Bóg w jakiś sposób nadprzyrodzony wkroczy właśnie do historii, aby znowu poczuli się potężni, aby poczuli się władcami, aby wszyscy byli im podlegli. I widzimy tutaj Symeona. Czy możemy coś o nim powiedzieć? Nigdzie w piśmie indziej nie jest on wspomniany. Widzimy go, że był człowiekiem modlitwy, był człowiekiem pokornym, był człowiekiem sprawiedliwym i w oczekiwaniu spodziewał się dnia, gdy to, co miał obiecane, doświadczy tego, zobaczy to. I był jednym z tych ludzi, z ludzi nielicznych, którzy żyli tam, których nazywano ludźmi spokojnymi. Nie marzyli oni o przemocy, o sile, o wojsku, o standardach, o sztandarach. Ale wiedli właśnie oni życie modlitewne, spokojne, czuwali i oczekiwali przyjścia właśnie Pana Boga. I tacy ludzie też w Izraelu byli. I jak czytamy, Symeon doświadczył, gdy zobaczył dziecię Jezus. Bóg objawił, że oto widzisz króla zapowiedzianego, o którym ci powiedziałem, który będzie zbawicielem wszystkich ludzi z różnych narodów, z różnych języków, z różnych plemion, jak i pogan, i odkupi wszystkich od stanu grzechu. I gdy doświadczył tego, co Bóg mu obiecał, zobaczył Zbawiciela świata, powiedział: teraz jestem gotów, aby odejść w pokoju. Jego słowa, które czytaliśmy tutaj, gdy się modlił, były wspaniałym hymnem, oddaniem chwały i podziękowania, że jego oczy mogły zobaczyć, ujrzeć, doświadczyć naocznie Zbawiciela świata, tego, który był zapowiedziany. Werset 34 jest podsumowaniem dzieła i życia Jezusa. To, co się ma dopiero wydarzyć. Czytamy: będzie on przyczyną upadku wielu. To nie Bóg sądzi człowieka, ale człowiek sam siebie sądzi, a sądem tym jest stosunek człowieka do Jezusa. Jeśli serce człowieka pozytywnie odpowie na Jego miłość, na Jego dobroć, na Jego wezwanie, bo Jezus przyniósł nam dobrą nowinę, to znajdzie on się w Królestwie Niebios. Ale w wśród wszystkich ludzi będą ludzie, którzy będą chłodni, niewzruszeni. Nawet będą bardzo aktywnie wrodzy przeciwko Jezusowi. Wtedy poniosą ci ludzie konsekwencje, ściągną na siebie wyrok. Ale nie tylko przyjęcie, ale i odrzucenie Jezusa pociągnie za sobą konsekwencje, albo pozytywne, albo negatywne. Kolejną rzeczą będzie powodem do powstania wielu. Ludzie potrzebują ręki, która by pomogła im powstać. Mówi, wierzę, chodź za mną. Chcę ci pomóc. Jezus mówi, pójdź za mną. To właśnie ręka Jezusa podnosi nas ze starego życia i prowadzi nas do nowego życia. Przenosi nas z grzechu, gdzie jesteśmy zniewoleni, do życia wolności. Prowadzi nas z poniżenia do chwały. Ale też, jak czytamy dalej, spotka on się z wielkim przeciwem. Bo wobec Jezusa Chrystusa nie ma człowieku postawy obojętnej. I o tym mówi właśnie Symeon, zapowiada. Bo albo człowiek się mu podda, albo będzie z nim walczył. A tragedią naszego życia, każdego człowieka, jest pycha. Dlaczego? Dlatego, że człowiek chce wszystko sam. Wszystko przejdzie sam, nie potrzebuje nikogo. Jestem mocny i potrafię. I dlatego tragedią każdego człowieka i też moją w życiu była pycha, która nie pozwala, abyśmy się poddali. Ale jeśli już w życiu zdecydujemy i powiemy, Panie, jestem w stanie, moja pycha musi pójść na kolana, postawię, nie jestem godzien Ciebie, ale może zadziałać, jeśli ja się nie uniżę, ale w ostateczności, gdy tak podejdziemy do Pana Jezusa, poprowadzi nas do zwycięstwa, gdy nasza pycha umrze. I zwrócimy się do Jezusa, aby Jemu się poddać, abyśmy przez naszego Pana Jezusa mogli zwyciężać. Czy jesteśmy ludźmi dobrej woli w stosunku do woli Bożej, w stosunku do Jezusa, do Jego objawienia? Czy życzliwie przyjmujemy Go w Jego słowa i później oczekujemy spełnienia się w naszym życiu, tak jak właśnie Symeon. Bóg mu objawił i zobaczcie, on cierpliwie oczekiwał wypełnienia się tego wszystkiego, co Bóg do niego powiedział. Czy jestem człowiekiem cierpliwym? Czy jestem człowiekiem dobrej woli w stosunku do woli Bożej? Czy jestem otwarty? Czy oczekuję Bożego objawienia i doświadczenia w swoim życiu? Jeśli nie, to dzisiaj jest czas, aby szczerze porozmawiać z Panem o tym. Panie, jestem niecierpliwy, ale na Twoje słowo, na to, co wydarzyło się u Symeona, chcę w to wierzyć i chcę doświadczać właśnie tego samego. Ale czytajmy dalej. Była też tam prorokini Anna. Widzimy, że był Symeon i teraz jest ktoś inny, jest kobieta, była prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo posunięta w swoich dniach, a od swego dziewictwa żyła z mężem 7 lat. Była ona wdową do 84 roku życia. Nie opuszczała świątyni dniami i nocami, posługując w postach i w modlitwach. W tej godzinie stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. A gdy wypełniło się wszystko zgodnie z prawem Pana, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecko natomiast rosło i nabierało siły, napełniane mądrością, a łaska Boża była na nim. Poznajemy kolejną osobę, Annę. Co możemy o niej powiedzieć? Była też jedną z tych spokojnych, która żyła na ziemi. Nie wiemy o niej nic więcej, poza tymi dwoma wierszami, które tutaj napisał Łukasz, które pokazuje pełen szkic jej postaci. Anna, jak wiemy, była wdową. Była też już w swoim wieku, miała 84 lata. Wiemy, że miała męża i żyła z nim tylko 7 lat. Nie wiemy, jaki to był okres jej życia, czy jako młoda, czy jako już taka dojrzała kobieta, ale tylko 7 lat. Mogło to być dla niej trudne? Myślę, że tak, bo co dopiero zaczęli się dobrze poznawać, żyć ze sobą, a tu jej mąż umiera. Mogła z tego powodu się smucić. Mimo wielkiego smutku nie stała się osobą zgorzkniałą. Bo smutek może w życiu spowodować dwie rzeczy. Może uczynić w nas opornymi, zgorzkniałymi, obrażonymi i zbuntowanymi wobec Boga. Panie, dlaczego mi to zrobiłaś? 7 lat jestem dopiero, mam męża. Przed nami wspaniały czas. A ten wspaniały czas jej się skończył. A może również uczynić w nas bardziej uprzejmymi, łagodnymi, bardziej współczującymi. Bo to wszystko zależy od postawy. I możemy tu zobaczyć, jaka była postawa Anny. Widzimy, pełna radości, pełna miłości, pełna oddania i pełna relacji z Panem Bogiem. Bo to wszystko zależy od naszej postawy względem Pana Boga. Bo jeśli będziemy Pana Boga uważać za tyrana, to nasza postawa do Niego będzie wroga. Ale jeśli będziemy myśleć o Nim jako o Ojcu, który nas kocha, który posłał swojego Syna, aby nas uratować, to wtedy będziemy pewni, że Jego ojcowska ręka nigdy nie wyciśnie niepotrzebnej łzy swemu dziecku, bo On ma o nas staranie. Jak sobie powiedzieliśmy, on miała 84 lata. Piękny wiek. Ale mimo swego wieku nie traciła nadziei. Czasami wiek może odebrać nam piękno, siłę. I wiek lat może odebrać nam nadzieję na życie. Ale gdy nam odbiera nadzieję na życie, to wtedy stajemy się ponurzy, otępiali, zrezygnowani. I to też zależy od naszej postawy. Jak wyobrażamy sobie Pana Boga? Jeśli myślimy o nim jako o oderwanym od rzeczywistości. Wtedy jesteśmy w rozpaczy, ale jeśli widzimy go, tego, który daje nam życie, który ściśle związany jest z naszym życiem, gdy budujemy nasze życie na fundamencie właśnie Jezusa Chrystusa, który jest sterem naszego życia, to możemy być pewni, że lepsze wciąż przed nami i że mijające lata, jak w przypadku Anny, nie są w stanie zabić naszej nadziei. W jaki sposób Anna mogła być tym, kim była? Widzimy, że ona stale przebywała w świątyni, swój czas poświęcała Panu Bogu. Spędzała w domu Bożym, wśród ludu Bożego. Jak byśmy mogli to przenieść do naszego życia? Bóg dał nam Kościół, czyli nie budynek, nas samych, abyśmy tutaj byli. Jeśli to zaniedbujemy, to nasze wspólne czas, to ten czas, który Bóg nam daje, abyśmy byli razem, to tracimy bezcenny skarb. Bycie razem to wspaniały skarb, który Bóg nam daje. Ale jak czytaliśmy, ona cały czas przebywała, trwała w modlitwie, w relacji z Panem Bogiem. Można powiedzieć, było to dla niej wielkie wydarzenie, osobiste przeżycia. Czy tak jest w Twoim życiu? Bo tym największym przeżyciem dla każdego z nas, wydarzeniem w życiu jest osobiste relacje z Panem Bogiem. One później przenoszą się na gród wspólnotowy. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa: najlepiej razem modlą się ci, którzy modlą się indywidualnie. Ile czasu poświęcasz na rozmowę z Panem w relacjach? Widzimy tutaj sytuację Anny. Dla niej to był priorytet. To dawało jej cel, zachętę, radość, pokój w życiu. I przez taką postawę zachęca nas, abyśmy nie zaniedbywali tych rzeczy, bo stracimy najwspanialszy skarb, jaki daje nam w relacji z Jezusem Chrystusem, który przenosi się na relacje ludzkie. I przejdźmy do kolejnego fragmentu. Jego rodzice zaś chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Udali się też na święto zgodnie ze zwyczajem, gdy ukończył 12 lat. A po zakończeniu dni świątecznych, kiedy już wracali, chłopiec Jezus pozostał w Jerozolimie. Jego rodzice natomiast nie wiedzieli o tym. Przypuszczając jednak, że jest gdzieś w gromadzie idących, uszli dzień drogi, po czym zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. Ale gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam go szukali. I dopiero po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego ich i pytającego ich. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni jego rozumem i jego odpowiedziami. Na jego widok zdziwili się, a jego matka powiedziała do niego: dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię. Wtedy im odpowiedział: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego Ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im powiedział. Następnie poszedł z nimi, przyszedł do Nazaretu i był im uległy. Jego matka natomiast uważnie zachowywała wszystkie słowa w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości i dojrzewaniu oraz w łasce u Boga, u ludzi. Jak czytaliśmy w tym fragmencie, jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy według postanowień zakonu. Każdy dorosły Żyd, który mieszkał w promieniu 25 kilometrów od Jerozolimy, musiał brać udział w święcie Paschy. I marzeniem też każdego Żyda, który mieszkał w innych krajach, było też uczestniczenie, przynajmniej raz, właśnie w tym święcie Paschy. Żydowski chłopiec, Jezus wtedy miał 12 lat, był uważany już za mężczyznę od 12 lat. Uważano już chłopca za mężczyznę i właśnie Jezus i właśnie Maria i Józef zabrali Jezusa na to święto. I czytamy, gdy go zabrali na to święto, to było dla niego pierwsze. Na pewno wywarło na nim wrażenie miasto, Jerozolima, świątynia i wspaniały rytuał, który wtedy się tam odbywał. Gdy ci rodzice wracali, Jezus pozostał, czytamy, w Jerozolimie. Nie było spowodowane to może nieuwagą, ale w tamtym czasie było też, że często kobiety wychodziły prędzej od mężczyzn, ponieważ chodziły wolniej. I tworzyły się grupy kobiet, grupy mężczyzn i każdy z nich wracał do domu i w jakimś tam momencie się zatrzymywali na noclegach i się spotykali i wtedy mogli zauważyć, że nie ma Jezusa. Może Józef myślał, że dziecko pójdzie razem z mamą, bo zawsze dziecko jest bardziej, myślę, przywiązane do mamy, a może mama myślała, Maria, że jest dorosły już, ma 12 lat, to pójdzie z Józefem. I stwierdzili, że nie ma Pana Jezusa. I obydwoje, jak czytamy, wrócili do Jerozolimy. I w czasie Paschy, w tym okresie, te zbierał się Sanhedryn, miał zwyczaj wtedy na swoje posiedzenia w miejscu publicznym, było to na jednym z krużganków świątyni i w obecności wszystkich zainteresowanych dyskutowano na różne tematy, a zwłaszcza dyskutowano nad różnymi religijnymi, teologicznymi zagadnieniami w tym okresie. Może też rozmawiali na temat właśnie przyjścia Mesjasza, który ich uratuje, ponieważ wielu z nich oczekiwali tego, może rozmawiali o innych sytuacjach, o zmartwychwstaniu, czy jest, czy go nie ma. I Jezus właśnie przysłuchiwał się takim rozmowom, prowadzonym dyskusją. Był spragniony wiedzy. Słuchał, ale też zadawał pytania. Był posłuszny i przyjął rolę tak sługi. I nadeszła ta chwila, gdzie właśnie Maria i Jezus odnaleźli, Maria i Józef odnaleźli Jezusa i zapytali, dlaczego to nam zrobiłeś? Można zobaczyć poirytowanie Marii. Można powiedzieć naturalne, jak komuś dziecko ginie, się zdenerwujemy, przychodzą nam różne myśli na głowę, co się może stać. Ale jak je odnajdujemy, to wtedy przychodzi taki moment, że właśnie musimy powiedzieć, dlaczego nam to zrobiłeś, dlaczego mi uciekłeś. Ale wiemy, że Jezus nie uciekł, nie był tym zainteresowany. Jezus nie schował się przed nimi, nie podważał też ich autorytetu, ale zrobił to, co by zrobiło każde dziecko. Widział świątynię, widział piękne miejsce, mówi, zostanę tutaj, to jest ważne. Myślę, jak będą mnie szukać, to mnie znajdą. Bo zawsze, gdy rodzice szukają swoich dzieci, myślą, aha, gdzie mógłby być mój syn, moja córka, w jakim miejscu? Aha, może w parku, może w dużym sklepie, w supermarkecie, to przy zabawkach, bo dzieci bardzo lubią zabawkę. Jezus się nie ruszył, czekał na nich. Był bez rodziców, szukał miejsca, aby czuć się bezpieczny, gdzie znalazł opiekę dorosłych, został wśród dorosłych, gdzie mogli go znaleźć rodzice. I widzimy odpowiedź Jezusa. Czy nie wiedzieliście, odpowiedział Jezus, że w tym, co jest mojego, co jest w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Powiedział im bardzo delikatny sposób, ale zdecydowanie przenosi słowo ojciec z Józefa na Boga. I to był czas, w którym uświadomił sobie swój wyjątkowy związek z Jezusem. Ten fragment dotyczy chwili, gdy Jezus uświadomił sobie, kim jest. Zwróćmy też uwagę na to, że to odkrycie to nie wbiło go też w pychę. Uświadamiał sobie, kim jest i teraz mógł powiedzieć, jestem potężny. Jestem kimś bardzo ważnym. Ale skłoniło go raczej do... Nie skłoniło go to właśnie do patrzenia z góry na swoich rodziców w jakiś sposób ubogich, ale łagodnie przyjął i był im uległy i poszedł z nimi do domu. Bo widział kochającą mamę i kochającego Józefa. Widział, że to są jego ziemscy rodzice. Należy im się uległość i miłość. Będąc Synem Bożym, był również doskonałym synem dla swoich rodziców. Prawdziwy człowiek Boży, prawdziwe dziecko Boże nie lekceważy swoich powiązań ziemskich, będąc człowiekiem. Dlatego, że jest odpowiedzialny, powinien być odpowiedzialny i w poświęceniu i z oddaniem wykonywać wszystkie zalecenia, które Bóg zostawił człowiekowi. Kochać, być uległym, być zachęceniem i być wsparciem dla swoich rodziców, dla swojego rodzeństwa, a także dla tych, którzy są wokół nich. Chciałbym was, drodzy bracia, siostry, przyjaciele, zaprosić, abyśmy otworzyli nasze serca, abyśmy się modlili, abyśmy podziękowali Panu Bogu za to, że jest pośród nas. Że chce zmienić nasze życie. Że chce, aby nasze życie było odzwierciedleniem dobrej nowiny. przychodzimy tak jak Symeon w oczekiwaniu spełnienia się obietnic, które zostawia nam w naszym życiu. Bądźmy cierpliwi. Bo człowiek cierpliwy zaznaje i doświadcza Bożych obietnic w życiu. Zapraszam Was. Powstańmy, módlmy się.